Radio Kraków Kultura, żeby nie było wątpliwości żadnych. Dzisiaj 29 dzień czerwca, a to obliczanie powinno nam jeszcze łatwiej przyjść, albowiem od wielu tygodni i kilku miesięcy zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Wawel, gdzie już jutro, 30 czerwca, otwarta zostanie nowa ekspozycja nowego Skarbca Koronnego. I dlatego jest z nami w studiu dzisiaj szef zespołu, który wystawę Skarbca przygotowuje, pan Dariusz Nowacki. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam.
I pan Bartłomiej Makowiecki z działu ceramiki i szkła Zamku Królewskiego na Wawelu, który już za moment opowie nam o zbiorach starożytności.
Dzień dobry, tak.
Dzień dobry, witam w wawelskich zbiorach, co samo w sobie może też być wiadomością nową, niespodzianką, albowiem Wawel z całą pewnością, z taką starożytnością antyczną nie od razu się kojarzy. To jest błąd, który dzisiaj naprawimy i którym Państwo nie tyle błędem, ile owego błędu naprawieniem będą się delektować na wystawie. Nie wiem, czy to nie jest zbyt zawikłane. Myślę, że nie. Sytuacja jest jasna. Jutro wernisaż na wystawie blisko 800 obiektów. Udało nam się wreszcie policzyć.
Tak, chociaż
nie słyszę pewności w głosie.
No bo mamy na przykład dar złożony wczoraj do zbiorów i nasz dyrektor jeszcze chyba o tym nie wie, no, albo się właśnie dowiaduje
ale
w tej chwili.
Wszystkie.
Ale myślę, że nie, tak. Formalności będą dzisiaj, ale przedmiot jest zacny i on trafi do kunstkamery zresztą od razu, bo go przymierzyliśmy wczoraj i okazało się, że jest znacznie atrakcyjniejszy wizualnie i cenniejszy niż to, co pierwotnie planowaliśmy. W związku z tym chcemy, żeby to była ekspozycja dynamiczna w tym sensie, że jeżeli nam się coś nowego trafia, coś, co w znacznym stopniu uzupełnia i wzbogaca ten przecież z konieczności skromny obraz jednak tej historycznej rzeczywistości, która się na tą ekspozycję muzealną składa, no to czynimy starania, żeby to pokazać. Mniej więcej miesiąc temu otrzymaliśmy na przykład od pana Ireneusza Saneckiego 3 saskie miniatury i my ich nie pokażemy, co prawda w tym docelowym kontekście, bo będzie takie rodzaj drugiego otwarcia jesienią, kiedy sala saska zajaśnieje w pełnym blasku. Teraz ona będzie tylko w części udostępniona, ale bardzo atrakcyjnej wizualnie. A te miniatury dodaliśmy do ekspozycji w sali kazimierzowskiej, gdzie także znajdą się te artefakty, o których dzisiaj Bartek nam opowie.
Zanim pana Bartka dopuścimy do głosu, to jeszcze kilka takich zasadniczych pytań z katalogu redaktora. Mamy już przybliżoną liczbę, ale ona pewnie zasadniczo do jutra się nie zmieni.
Nie zmieni się.
Blisko 800 obiektów na wystawie. To jednak robi wrażenie, mimo że wiadomo, że liczby często kłamią, ale tutaj mamy i liczby, i wartości przezacne. Najstarszy, najmłodszy obiekt na wystawie. O najmłodszym rozmawialiśmy.
O najmłodszym niedawno była mowa, czyli o skrzyniach kanadyjskich. I tutaj,
które zmieniają swój status właściwie, prawda?
Tak, bo one stają się na naszych oczach tym pełnoprawnym dziełem sztuki. Nie tylko za sprawą instalacji bałki, ale dlatego, że one nam te swoje walory uświadamiają, no już zabytków, no do pewnego stopnia techniki nawet.
Tak, i takich zabytków z duszą, jeśli mogę trochę górnolotnie, bo przypomnę Państwu, może nie wszyscy to pamiętają, to były te skrzynie, w których po prostu transportowano arrasy.
Te mniejsze arrasy i inne skarby wawelskie i nie tylko wawelskie, no bo nawet rękopisy Chopina z Warszawy, które dołączyły do skarbów wawelskich we Francji i przez Anglię dostały się w 1940 roku do Kanady, to właśnie przechowywano, przewożono przez Atlantyk właśnie tymi w tych skrzyniach i częściowo w tych, częściowo tych zamówionych właśnie w Kanadzie. I one później leżały w rozmaitych skrytkach bankowych i muzealnych, aż wreszcie w Glorii wróciły w 1959 i 61 roku do Polski.
Po to, by wylądować na wystawie nowego skarbca koronnego, to też jest niezwykle jakoś symboliczne. One również są pięknymi obiektami, co zdecydowanie Państwu sugerowaliśmy.
Nie pokazujemy obiektów, co do których mamy jakieś zasadnicze wątpliwości estetyczne.
Tak. To są te najmłodsze, a najstarsze i chyba powoli tutaj się zbliżamy do kolejnego tematu naszej rozmowy.
Właśnie, a najstarsze to są zabytki, które były w naszych zbiorach. Nawet je prezentowaliśmy na czasowym pokazie w roku 2000, wtedy, kiedy mój szanowny kolega jeszcze koszulę w zębach nosił, ale to było na tyle dawno, że postanowiliśmy, mówiąc kolokwialnie, odgrzać ten temat, dlatego że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nasz jeden z szedewrów, mianowicie Gemmelan Skorońskiego, bizantyńskie arcydzieło małej plastyki z wieku VI, ma swoje przedłużenie w zabytkach o wiele starszych, które przybyły na Wawel jako dar profesor Karoliny Lanskorońskiej w roku 2000 i dar niezwykły, wart tego, aby go zaprezentować razem.
Tak zaczęła się tworzyć ta opowieść. Czy ten zespół starożytnych obiektów w zbiorach Zamku Królewskiego, tu patrzę znacząco na pana Bartłomieja Makowieckiego, czy on jest duży, czy on jest raczej cenny bardzo?
Nie jest to duży zespół zabytków. Ten wawelski zbiór antyków tworzą tak naprawdę trzy antyczne naczynia ceramiczne. Protoma oraz wspomniana przez pana Dariusza Gemma wczesnochrześcijańska.
To może zaczniemy od tej Gemmy, bo rozumiem, że to jest, właśnie się zastanawiam, królowa tego małego zbioru.
Nie, tu byśmy się mogli kłócić, dlatego że...
No to się pokłóćmy, ja tylko retorycznie.
Gemma jest rzeczywiście arcydziełem w swojej klasie, publikowanym od roku 1902, to wzmiankowanym, a tak naprawdę dopiero po wojnie, wtedy, kiedy ona jeździła na wystawy, między innymi do Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Wtedy otrzymała naukowy komentarz, który ją osadził w dla niej ważnym kontekście bizantyńskim w wieku VI albo początku VII, czyli w okresie największego rozkwitu Cesarstwa Bizantyńskiego. Cesarstwa Wschodniego i to jest przedmiot o jasnej wymowie chrześcijańskiej, ale ta narracja odbywa się na nim przy pomocy środków artystycznych przejętych z kultury antycznej. Po bokach Dużego Krzyża stoją święci Piotr i Paweł, którzy przybrali pozy i są odziani tak jak rzymscy oratorzy. W tuniki, stoją na rajskiej łące, ale przeświadczenie, że mamy do czynienia tak naprawdę z refleksem sztuki antycznej jest przemożne, mimo że ponad tym krzyżem jest po pierwsze Chrystusa, jest napis Emanuel po grecku, to jednak czujemy tutaj no ten oczywisty fakt, że Bizancjum było depozytariuszem sztuki antycznej w średniowieczu i zachwyt dla sztuki starożytnej tak naprawdę nigdy nie minął. Nawet w tych wiekach ciemnych bardzo często, chociażby okazy małej plastyki czy gemmy bywały już w nowych funkcjach, ale doceniane, wenerowane i dowartościowywane, dlatego przetrwały.
Ale mieliśmy się pokłócić, bo ja dyletancko zaryzykowałam tezę, że to najcenniejszy obiekt w tych starożytnych zbiorach i jednak odebrałam falę protestu i niezgody.
Bo jednak ten zespół, zespół naczyń trzech i protoma, zobaczą to państwo w skarbcu, że one działają jednak jako zespół i nie tylko działają na zmysły, ale wydaje się, że to są przynajmniej w polskiej skali przedmioty no co najmniej wybitne artystycznie.
To prosiłabym wobec tego o przedstawienie innych szedewrów. Mamy gemmę.
Chyba tym wartym wspomnienia jednak wyłuskania z tych naprawdę paru obiektów no jest kliks, naczynie do picia wina podczas sympozjonów, podczas uczt, datowanym około początku V wieku przed naszą erą, wykonane w stylu czerwonofigurowym z wyjątkowym przedstawieniem biegnącego Herosa. Po zewnętrznej stronie tego naczynia pojawiają się postaci wojowników z wyjątkowo drobiazgowym przedstawieniem tarcz, hoplonów. Naprawdę jest na czym zawiesić oko. Mhm. No i to ten charakter tego naczynia wyjątkowy, styl wykonania wiązany z rozpoznawalnym malarzem Pistoksenosa, który występuje w wielu światowych muzeach, między innymi Berlin, Wiedeń. Jego warsztat jest...
Rzeczywiście tutaj atrybucja nie jest taką oczywistą rzeczą, jeśli chodzi o sztukę.
Dokładnie. To rzadko się zdarza. Mhm. Często jest to bardzo trudne do określenia, ale tutaj możemy tego malarza zidentyfikować, przynajmniej z tej nazwy garncarza, który wykonywał... Tak. Naczynia, które zdobił właśnie później jego własny malarz.
Gemma, Kylix, idziemy dalej i oglądamy tę wystawę.
No myślę, że protoma. Protoma jest takim obiektem już nie naczyniowym. Jest
Musimy wyjaśnić, bo słowo jest ściśle greckie.
Tak, jest to rodzaj maski, biustu z przedstawieniem w tym przypadku Dionizosa. Dionizosa, który trzyma właśnie to naczynie, o którym mówiłem przed momentem, kantaros, z wysokimi, wysoko zawieszonymi uszami, naczynie do picia wina, a w drugiej ręce trzyma jajko. Jajko jako symbol płodności, symbol cykliczności natury. Ta maska najprawdopodobniej była związana z kultem grobowym, była związana z pochówkiem, z pewnymi rytuałami które odbywały się właśnie przy grobie zmarłego. Wyjątkowe naczynie. Posiada na tyle element, który służył do zawieszenia, więc pewne takie technikalie, jak ten obiekt mógł być eksponowany w tej starożytności, można próbować odtwarzać. Przedstawienie dość popularne. Charakterystyczne też ten cały warsztat, można tak naprawdę prześledzić parę innych obiektów znajdujących się w kolekcjach europejskich. To samo przedstawienie Dionizosa, brodatego Dionizosa, boga urodzaju, wina, bachanaliów. Przedstawienie to samo, więc jakaś jedna matryca, która wędrowała, tak. która ta produkcja jest odtwarzalna, jest rejestrowalna.
Tak, no i dowód na to, jak ważny był to temat w kulturze śródziemnomorskiej. Tutaj niczego nie trzeba wymyślać.
I my go dość solidnie eksploatujemy.
Właśnie
w skarbcu,
słyszę, tak.
Bo naczyń
słyszę nie pierwszy raz, tak.
Bardzo myślę, że
do tych różnych naczyń, do jedzenia i picia wrócimy w drugiej części rozmowy. Jeszcze moment, pozostańmy w świecie starożytnym. o trzech obiektach powiedzieliśmy, pewnie nie o wszystkich teraz mamy czas, żeby Państwu tak długo opowiadać, ale prosiłabym jeszcze o wybór, którym jako opiekun tych zabytków chciałby się Pan pochwalić.
Tak, no myślę, że też ciekawym obiektem jest naczynie tak zwane w stylu Fichtelura, rozpoznawalnym stylu, nazwanym od w początku XX wieku od cmentarzyska w Kamiros na wyspie Rodos. Bardzo ciekawa forma naczynia, bardzo mocno rozpowszechnione, po prostu modne naczynie w starożytności. Charakterystyczny, ostro załamany brzusiec z przedstawieniem sylwetkowo malowanym tańczącego, nagiego mężczyzny po obu stronach naczynia. Wyjątkowe naczynie, chociaż dość popularne, ale przez tą popularność wyjątkowe, że tak naprawdę to mocne rozprzestrzenienie, moda na tego typu naczynia, tego typu zdobienia, formy naczyń, możemy zerknąć, spojrzeć, uchylić rąbka tajemnicy, jak tak naprawdę takie naczynia rozprzestrzeniały się po różnych wyspach wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.
Tak, i jeszcze jedna opowieść w skarbcu, chociaż może nie najważniejsza, ale jedna z tych cudownych dygresji, które sprawiają, że ten zbiór jest tak piękny i wyjątkowy. Tak, jest istotne pytanie tutaj, bo oczywiście zabytki same w sobie są wartością i dla nich będziemy między innymi chodzić do skarbca, ale ta opowieść jest istotna i o tym od wielu tygodni już Państwa przekonujemy, gdzie zabytki starożytne zobaczymy, jaką część opowieści one będą tworzyć, bo to chyba ważne pytanie.
One rozpoczynają prezentację zabytków w sali Kazimierzowskiej, w gablocie usytuowanej pod fragmentem malowidła ściennego z monogramem królowej Jadwigi, więc zdało nam się to naturalnym miejscem dla prezentacji zabytków średniowiecznych, których nie mamy dużo, ale ich ranga, no by wspomnieć i klejnoty znalezione na terenie Wzgórza Wawelskiego i paramenty liturgiczne wyjęte z grobu pierwszych opatów tynieckich i kielich Kazimierza Wielkiego i jedyny zachowany gotycki kubek w zbiorach polskich, srebrny. To jest kolekcja bardzo wysokiej jakości i zawierająca niemal wyłącznie przedmioty bardzo znaczące, a między nimi na przykład sygnet późno średniowieczny, datowalny ledwie do paru lat, bardzo precyzyjnie, na lata 70. XV stulecia, ale zawierający antyczną gemmę z pierwszego lub drugiego wieku naszej ery. Więc to jest ten kolejny przykład, kiedy sztuka antyczna nam się łączy ze średniowieczną. Nie tylko w przypadku gemmy Lanskorońskiego, ale także w przypadku tego sygnetu Tomasza Logofety, czyli kanclerza, hospodara mołdawskiego Stefana III Wielkiego, lennika króla Kazimierza Jagiellończyka. I tutaj znowu ta stara historia, czyli historia średniowieczna o szacunku, związana z szacunkiem dla tych antycznych spoliów, łączy się z historią całkiem współczesną, dlatego że to jest pierścień z kolekcji Tadeusza Wierzyńskiego, wielkiego kolekcjonera, którego na Wawelu pamiętamy przede wszystkim za sprawą wspaniałego zbioru porcelany przekazanego i będącego trzonem naszej obecnej kolekcji miśnieńskich skorup, jak się to pieszczotliwie mówi, ale kolekcjonera czułego także na zabytki znacznie wcześniejsze i jednym z nich jest ów sygnet, który nam uzmysławia praktykę wykorzystania antycznych gem w średniowieczu, praktykę, którą znamy chociażby z odcisków sygnetów Mikołaja Kopernika czy kardynała Oleśnickiego, którzy właśnie takich gem używali, a a ona była dość powszechna w średniowieczu, więc średniowiecze się od tej tradycji antycznej nie odcięło, stąd w naturalny sposób my naszą narrację zaczynamy od antyku, potem jest ta sekwencja średniowieczna, a potem przechodzimy do Złotego Wieku Wawelu, do wieku XVI i chwalimy się tym, co mamy, a tutaj znowu jest doborowy zestaw przedmiotów, może nie ilościowo znaczący, ale jakościowo bardzo. I tutaj także są zresztą nowości. Dlatego, że kilka dni temu dosłownie udało się nam wynegocjować powiększenie zbioru XVI-wiecznych sreber toastowych o kubek do picia wina, który, jeśli dojedzie, a ufamy, że mimo perturbacji z ruchem lotniczym dojedzie, to będzie na otwarciu i my go formalnie wtedy będziemy procedować, aby zakupić do naszych zbiorów, bo będziemy mieli szczęśliwie, jak sądzę, i oferenta, czyli bardzo wytrawnego niemieckiego antykwariusza i naszego założyciela, czyli przedstawiciela ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czyli będzie prościej chyba o sfinalizowanie dotacji, którą mamy w toku, aby nasz zasób arcydzieł ze Złotego Wieku kultury europejskiej i także Złotego Wieku na Wawelu poszerzyć.
Dopytam jeszcze tylko, czy w przestrzeni Kunstkamery również jakieś starożytności się pojawią. Wiadomo, że to jest takie miejsce, gdzie dość swobodnie można mieszać ze sobą i światy, i media, i obiekty właśnie.
Więc stricte antycznych przedmiotów nie będzie, natomiast tematyka starożytna, owszem, pojawi się, ale przetransponowana przez artystów gdańskich, przez malarze Mali z Limoges. Mamy bardzo piękną plakietę z połowy XVI wieku, z jedną z walk Herkulesa i prac Herkulesa. I ona tam kilka razy się pojawi, ale no mamy znacznie lepszej klasy wyroby z XVI i XVII wieku niż jakieś antyczne spolia, więc ten kontekst kunstkamerowy wydaje się najstosowniejszy, aby obok portretu Cranacha, malowanego przez Cranacha, czy obok pamiątek królewskich, czy już słynnego srebrnego lwa albo sowy, tak, Radziwiłłowskiej, żeby tam prezentować te artyfikalia, których twórcy czerpali pełnymi garściami ze spuścizny świata starożytnego.
Tak, i zawsze się mówi o tym, że no, szanujące się muzeum jednak te zabytki antyczne powinno mieć, więc tak właśnie jest i w tym wypadku.
Tak też sądziła pani profesor Lanskorońska, tak, kiedy nam w 2000 roku ofiarowała te przedmioty, które zostały po II wojnie światowej prawem kaduka przejęte na zasadzie takiego wymuszonego daru dla Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu i pani profesor odwojowała to w sądzie w latach 90., późnych latach 90., odwojowała także obraz do Sodossiego Mercuriowi Schicnota, jedno z arcydzieł malarstwa europejskiego w zbiorach polskich, w naszych zbiorach właśnie w roku 2000. I wtedy te zabytki, o których dzisiaj mówimy, właśnie przybyły jako dar do zbiorów wawelskich, uzupełniając tą kolekcję malarstwa włoskiego, namiot turecki, numizmaty, w tym złote, takie, które też do skarbca trafiają do nowej ekspozycji, czyli ten dar z 94 roku.
Tak, i domykając ten wątek, być może myślą państwo, słuchając naszej rozmowy, no tak, zabytki starożytne to wielkie marmury, białe marmury, które nie były wcale białymi marmurami. Tu trzeba mocno podkreślić, że w większości są to przedmioty niewielkie i kontemplowanie ich, a nawet poszukiwanie ich w zbiorach skarbca będzie również przygodą.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Stanowią, myślę, taki pars pro toto tak naprawdę tych, o którym pan Dariusz mówi, tych darczyńców, te osoby, które składają się na ten skarbiec, tak jak Wierzejski, tak jak właśnie profesor Karolina Lanskorońska, która po swoim ojcu tak naprawdę ten zbiór, tą kolekcję wiedeńską eksponowaną w domu muzeum przy Żakingasse w Wiedniu daje pewny element tej całości, tej olbrzymiej kolekcji starożytności, nie tylko właśnie malarstwa włoskiego, ale też tych obiektów starożytnych zdobywanych, gromadzonych, kupowanych, ofiarowywanych do tego domu Muzeum Karola Lanskorońskiego.
Czyli jeszcze jedna opowieść o ludziach, opowieść o kolekcjonowaniu i inne opowieści, bo za chwilę trochę, mam nadzieję, porozmawiamy o jedzeniu i piciu, ale to będą wyjątkowe czynności, bo między innymi z wyjątkowych naczyń. O zbiorach starożytnych opowiadał państwu pan Bartłomiej Makowiecki. Bardzo dziękujemy za spotkanie w studiu Radia Kraków, a my z panem Dariuszem Nowackim za chwilę w Radiu Kraków Kultura zasiadamy do stołu.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dzisiaj w Radio Kraków Kultura jesteśmy na Wzgórzu Wawelskim, w Zamku Królewskim na Wawelu. Trwają naprawdę już ostatnie przygotowania do jutrzejszej do jutrzejszego wydarzenia. Zastanawiałam się, jakie słowo jest dobre. Wszystkie duże słowa są dobre. Jutro wernisaż, otwarcie ekspozycji nowego skarbca koronnego, opus magnum naszego gościa, pana Dariusza Nowackiego.
Kłaniam się powtórnie.
Wielkie emocje, czy spokój i wszystko idzie zgodnie z planem?
Idzie zgodnie z planem, ale emocje są zawsze, dlatego że... To jest, no na szczęście nie jesteśmy wyprani z emocji, nosząc przedmioty o wyjątkowej wartości, ustawiając je, doglądając ich dobrostanu, oświetlając je. Gdybyśmy to robili beznamiętnie, pewnie byśmy utracili te kwalifikacje potrzebne do tego, aby rekomendować później tą ekspozycję, która będąc zbiorowym dziełem jest jednak także sumą emocji, które się udzieliły różnym osobom, które mogły skonstruować no coś, co myślę, że będzie jednak wydarzeniem nie tylko dla nas, najważniejszym w tym roku, dla nas na Wawelu, ale dla tych wszystkich, którzy nas odwiedzą.
Tak, już od piątku skarbiec dostępny dla publiczności. Może nam się jeszcze uda, ale to akurat nie jest najważniejszy temat naszej rozmowy, powiedzieć krótko, na jakich zasadach to zwiedzanie będzie się odbywać, bo no, do skarbca nie mogą wejść wszyscy od razu, choćby dlatego, że sale są jak to w skarbcu, ciasne i różnej wielkości, więc...
No, określonej pojemności, także no dla komfortu zwiedzania jednak zalecałbym... Tak, zalecałbym rezerwowanie tego pobytu wcześniej. Zresztą no, pamiętamy to doskonale, kiedy nasi przyjaciele z Muzeum Czartoryskich otwierali po długich latach niepewności i skomplikowanych prac nową ekspozycję w Muzeum Czartoryskich. Bardzo trudno się tam było dostać na początku.
Tak. No i może tak być. po prostu trzeba te miejsce zarezerwować i kropka. I tak będzie, i tak będziemy robić. Ale mieliśmy teraz podjąć bardzo przyjemny temat i bardzo piękny i bardzo wyjątkowy w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Złoto i srebro. Mam takie wrażenie, że przez te kilka tygodni naszych przygotowań do wernisażu staraliśmy się opowiadać Państwu o znaczeniach tej ekspozycji, o znaczeniach tego zbioru, trochę przekierowując takie powszechne wyobrażenia o skarbcach na tematy właśnie historyczne, związane z historią sztuki, z historią Polski. No bo jednak skarbiec, złoto, srebro, piraci z Karaibów, skrzynie też są. Staraliśmy się o tym nie rozmawiać.
Tak, są skrzynie, jest całkiem sporo kruszcu. Bo
czyli jeśli, rozmawiamy już teraz tak, naprawdę
bo,
właśnie.
Tak, bo jeśli sobie uświadomimy, że w polskich zbiorach są trzy szczero złote kubki i dwa z nich będą Państwo mogli obejrzeć w dwóch kolejnych salach w skarbcu, a każdy z nich jeszcze dekorowany emalią, a jeden jeszcze inkrustowany kamieniami jubilerskimi, to a ten trzeci, który do naszych zbiorów nie trafił, tylko do konkurencji, ma o wiele niższe walory artystyczne i historyczne niż każdy z tych dwóch, który bym gorąco chciał rekomendować. No ale kolekcję klejnotów wawelskich, którą staram się od lat rekomendować jako no skromne, ale gustowne. Tak. Dlatego, że no w stosunku do historycznych zbiorów, czyli po pierwsze do zbioru klejnotów Zygmunta Augusta, do tych mniej więcej 1000 sztuk, które zachwyciły i nuncjusza papieskiego i potomnych, kiedy opisywali ten zestaw zachowany w skarbcu koronnym, ale rozprzedawany i zastawiany w XVII wieku, to nam bardzo daleko. I kolekcja muzealna jest cieniem tego historycznego zbioru, co jest zupełnie oczywiste, bo mieliśmy potop, rozbiory, zabory, dwie wojny światowe, zmiany granic. I tego typu precjoza, takie jak biżuteria, jak klejnoty, one szczególnie były mobilne, szczególnie się lubiły przyklejać do rąk różnym osobom i już Wazowie traktowali skarbiec koronny po trosze jak swój prywatny, więc ta pokusa przez stulecia była przemożna i dlatego nie mamy szkatuły królewskiej chociażby w Muzeum Czartoryskich, bo żołnierze Wehrmachtu się z nią rozprawili we wrześniu 1939 roku i ślad zaginął po tych przedmiotach, ale ufamy, że coś wypłynie, że jednak nie zniszczono tego i nie przetopiono, tylko nieświadomi synowie czy wnuki tych posiadaczy tych klejnotów z żołnierskich tornistrów z 1939 roku, oni ujawnią światu te kosztowności po polskich królach. My także mamy kilka klejnotów o królewskiej metryce, chociażby łańcuch z grobu królowej Konstancji, 9 ogniw z tego łańcucha, czy też klejnot z wizerunkiem Władysława IV Wazy, wykonany w Krakowie i rozdawany przez monarchę. Ale nawet jeśli te klejnoty, które dzisiaj Państwo będą mogli obok sreber ze Złotego Wieku zobaczyć w sali kazimierzowskiej, nawet jeśli one nie mają metryki historycznej pewnej, tej starej, a tylko tą nową, to to nie przestają być fascynujące zabytki. No jak to już słynne zawieszenie z instrumentami higienicznymi, czyli do czyszczenia uszu i zębów z końca wieku XVI, a o jego wysokich walorach przekonał nas chociażby taki angielski miłośnik tego typu utensyliów, który jeździł po świecie, aby je oglądać, aby doświadczać bezpośredniego kontaktu z nimi przez szybę. No oczywiście, jasne. Bo nie zachęcaliśmy go do zajęć kosmetycznych. I on dowartościował nam ten przedmiot, stwierdziwszy, że wśród zawieszeń tego rodzaju, które znamy z muzeów Berlina, Amsterdamu i kolekcji prywatnych, to nasze się wyjątkowo wyróżnia, a jego historia rozpoczyna się od zakupu w Desie. Desa była bardzo dyskretna w latach 70. i nie wiemy, kto był wcześniej właścicielem.
No tak, czyli niedopowiedziana historia.
Tak zwykle bywa. No z właśnie. Historią, bo w tak. sporadycznych przypadkach możemy ją prześledzić od chwili powstania przedmiotu do dnia dzisiejszego, ale to dosłownie na palcach jednej ręki możemy te przedmioty policzyć. To są pamiątki po Sobieskim, to są pamiątki po Jerzym Ossolińskim, kanclerzu, słynnym polityku z czasów wazowskich. A gdy idzie o klejnoty, to na ogół one mają pewną metrykę, która kilkadziesiąt lat do tyłu da się cofnąć. I one się bronią w zestawach, także nie chciałbym tutaj wyróżniać jakiegoś szczególnego, bo i zestaw naszych pierścieni z czasów nowożytnych i sygnetów herbowych to są zestawy, które się bardzo dobrze ogląda właśnie wtedy, kiedy jeden przedmiot wspiera drugi, a ponieważ wśród nich także mamy dary z ubiegłego i za przeszłego roku, to tutaj szczególnie nas to ekscytuje, bo na naszych oczach ta kolekcja, która, jak powiedziałem na wstępie, jest cieniem dawnej kolekcji skarbcowej, jednak się ma szansę powiększać.
Tak, ja bym tu na cieniach jednak dziś się nie koncentrowała. Mieliśmy dzisiaj takie plany scenariuszowe są rozmawiać o blasku i będę nalegać na ten blask, tym bardziej, że chciałabym, żebyśmy mocno podkreślili aranżację tej części wystawy, która za pomocą pewnego stołu, historycznego stołu.
Tak, kiedyś mówiliśmy sobie o tym wyjątkowym meblu, najcięższym zabytków ekspozycji.
O, proszę bardzo, właśnie, czyli jest kolejne naj...
No, włoski stół z początku XVII wieku waży sto kilkadziesiąt kilo, więc jego transport do gabloty, bo zamknęliśmy go w gablocie, z kilkudziesięcioma naczyniami toastowymi, które stoją na zamknięciu amfilady sal i błyszczą się, jak taki właśnie srebrno-złoty skarb.
Tak.
Tam jest i jeden z tych szczerozłotych kubków, o których już wspominałem, ale przede wszystkim naczynia ze srebra i to naczynia toastowe.
Czyli znów prawie wątek wyłącznie. Jedzenia i picia mamy.
Tak, i parady.
Dlatego, że
ten kontekst uczty czy ceremonialnego powitania, takiego welkomen, był bardzo celebrowany w kulturze europejskiej w czasach nowożytnych. W związku z tym te przedmioty przybierały rozmaite kształty, często dość dziwaczne, na przykład luksusowe, srebrne wyroby, mamy taki kufelek inkrustowany monetami Zygmunta Augusta, on naśladuje drewniany skopek. bo tak fantazja poniosła wykonawcę, ale przeważnie to jest profuzja dekoracji także figuralnej, także ze świata antycznego albo starożytnego, albo z Biblii i no, blask złoconego srebra starannie wykończonego w technice repusowania, która wymaga no, wyjątkowej maestrii i tutaj nie mamy kompleksów. Ta, to, co zobaczymy na stole, co nam z jednej strony przywołuje tą historyczną aranżację skarbca, kiedy większość kosztowności stała na stołach no tak, skarbcowych.
To było wygodne, można było.
Tak, dlatego, że wtedy, kiedy suweren przychodził, tak. Czy lustrowano zasób skarbca, to wyciąganie z kolejnych szkatułek, kolejnych precjozów miało sens w odniesieniu do klejnotów. Mhm. Natomiast naczynia i inne sprzęty, a już szczególnie naczynia toastowe, które też bywały często prezentami dyplomatycznymi czy z jakichś okazji świąt rodzinnych. One stawiano na stole, bo wtedy, kiedy występowały w zespołach, to zarówno te arcydzieła nie traciły, jak i całość zyskiwała, dlatego że różnorodność form i ów blask, bo tutaj konserwatorzy mebli pozwolili, aby trochę doświetlić ten stół, on jest przygotowany, a srebra też się skrzą, także efekt, który no mi się zamarzył, udało się zrealizować. I wśród rozmaitych działań stricte aranżacyjnych, takich muzealnych, z kuchni muzealnej, ten uważam za jakoś tam wyjątkowy, dlatego że no, prawda jest dość jednoznaczna. Żaden inny zbiór muzealny w Polsce, ani prywatny, ani muzealny, no nie mógłby nas tutaj prześcignąć w uzyskiwaniu takiego efektu, bo po prostu dysponujemy tą kolekcją tak różnorodną i tak wspaniałą i tak no sensualną właśnie, że wtedy, kiedy ona jest na wyciągnięcie ręki, jest znakomicie oświetlona, to no, mamy wrażenie, że prawie dotykamy tych przedmiotów, a one tego wymagają.
Tak.
Bo żeby ujawnić swoje walory, często je trzeba prawie wziąć do ręki, więc no, tu jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że to jest jedno z głównych moich hobby, aby takie przedmioty brać do ręki. I dlatego to takie sensualne doznanie jest tutaj bardzo istotne.
To jest przywilej muzealnika.
I czasami szczególnych gości. Także tak. Zapraszam panią redaktor.
Bardzo dziękuję.
No nie na ucztę, ale na ucztę dla oczu. Na
właśnie,
pewno.
To jest ten wątek, który państwu bardzo polecamy. Jedno jeszcze ważne pytanie, jak bardzo ten złoto-srebrny skarb jest historycznie zróżnicowany? Czy to jest jedno główne źródło, czy kilka?
Oj, to są przeróżne przedmioty, no z których część to są wyroby, a to wileńskie, a to toruńskie, a ogromna reprezentacja sreber gdańskich, bo wśród kolekcji sztuki gdańskiej poza Gdańskiem jesteśmy jedną z najlepszych na świecie i żeby się o tym przekonać, trzeba właśnie ów stół chociażby zobaczyć, a to nie jest nasze ostatnie słowo. I tych naczyń toastowych powstałych nad Motławą tutaj jest ogromny zbiór, ale są także wyroby hamburskie, augsburskie, rzecz prosta, bo augsburska plastyka to jest...
No, taki fenomen właściwie.
Tak, i u nas bardzo dobrze reprezentowany i byliśmy chwaleni za to, że jednak przez ostatnie kilkanaście lat, jeszcze za dyrektury profesora Ostrowskiego i już za włodarzenia naszego obecnego dyrektora, staraliśmy się te kolekcje wzbogacać o przedmioty nietuzinkowe. Nie tylko o srebra związane z historią Polski czy z dworem królewskim, jak tacca z zastawy Zygmunta III kupiona w ubiegłym roku na aukcji w Paryżu, ale także o te przedmioty, które nie mając tej historycznej metryki, swoimi artystycznymi walorami świetnie nam ten zbiór uzupełniają, jak chociażby taki sześcioboczny talerz augsburski z końca wieku XVII, ofiarowany nam kilka miesięcy temu, który będzie miał właśnie swoją premierę.
Właśnie, to jest niestety już ostatni wątek naszej rozmowy, ale bardzo ważny aspekt kolekcji, zamku kolekcji Skarbca. Te przedmioty wciąż przybywają i no, można powiedzieć, że będzie to do pewnego stopnia dynamiczna ekspozycja, na której będą się wciąż pojawiać nowe przedmioty.
Tak, co byśmy
więcej,
chcieli.
Właśnie, co oczywiście. Więcej, to przybywanie ostatnio trochę przyspieszyło, sądzę, że też w związku ze Skarbcem.
Myślę, że ta niecodzienna okoliczność sprawiła, że się zaktywizowali nie tylko antykwariusze, którzy nas uszczęśliwiają różnymi ofertami i trzeba przyznać, że jesteśmy dość wybredni i te kolegialne decyzje są wyważone, ale ja się nie skarżę. Tutaj tych zrealizowanych ofert było całkiem sporo i one nam tą kolekcję bardzo wzbogacają i ilościowo, i jakościowo, ale to jest także aktywność ludzi, którzy przynoszą nam często najcenniejsze rodzinne pamiątki z no, pytaniem, czy one się nadadzą do kolekcji. I czasami jest tak jak z pierścionkiem, który wprawiony w broszę, dość niezdarnie wprawiony, więc pozwoliliśmy sobie go wyekstrahować z tej broszy i do Pieskowej Skały trafi ta rosyjska brosza z końca XIX wieku, natomiast fragment pierścionka XVII-wieczny będzie w Skarbcu i tak samo jest z naczyniami, że często to są te przedmioty, o których znaczeniu dla pamięci rodzinnej przekonywano już ludzi w młodym wieku, którzy później, będąc w sile wieku, przynoszą je i nam powierzają, albo sprzedają, albo ofiarowują. Dlatego staramy się o nich pamiętać. To jest także nie tylko w podpisach pod eksponatami starannie zaznaczone, łącznie z datą, abyśmy pamiętali, że ten proces jest dynamiczny, że Wawel ufundowany na dobroczynności od czasów Jana Matejki, a później tej akcji uczytelnionej na murze cegiełkowym, gdzie ludzie składali się, aby podnieść z ruiny siedzibę królów na Świętym Wzgórzu, to teraz znajduje przedłużenie w hojności i zapobiegliwości różnych i kolekcjonerów, i osób, które po prostu dysponują takimi przedmiotami, także ja się prawdziwie wzruszyłem, jak wczoraj pani doktor Piwocka ofiarowała nam pamiątkę, którą posiada po wielkiej damie kolekcjonerstwa warszawskiego, po Zuzannie Pruszyńskiej i zdecydowała się ją przekazać do zbiorów wawelskich i akurat taki sepecik malutki ze złotymi aplikacjami wykonany w Augsburgu, on wejdzie do Kunstkamery, bo akurat jest na to miejsce.
I to jest właściwie ten wątek, od którego chyba rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę. Coś zupełnie nowego, może nieplanowanego wcale, a właśnie sprawiającego to, że skarbiec żyje. I to chyba jest jakiś ideał funkcjonowania muzealnej wystawy, żeby ona...
Chcielibyśmy, aby to się kontynuowało i tak jak wiele sobie obiecujemy, także po jutrzejszej uroczystości, bo ona będzie działała na emocje, a to jest ekspozycja, która ma działać i no po to, abyśmy mieli tę satysfakcję nie tylko estetyczną, nie tylko związaną z kwestiami poznawczymi, czysto poznawczymi, ale abyśmy się po prostu cieszyli tymi przedmiotami, które mają tak różnorodne funkcje, a pozwalają nam się spotkać bez chociażby tych bieżących emocji, które nam towarzyszą.
To będzie wyjątkowy wieczór, 30 dzień czerwca, Zamek Królewski na Wawelu, nowy skarbiec koronny, uroczyste otwarcie tej ekspozycji, o której opowiadaliśmy Państwu w Radiu Kraków Kultura. Jeszcze syntetycznie podsumujmy, blisko 800 obiektów na tej wystawie, 12 sal, czyli czterokrotnie większa ekspozycja koronnego skarbca. No i jutro premiera, a od piątku wystawa dostępna dla publiczności. Bardzo dziękuję za naszą kolejną rozmowę i na pewno nie ostatnią, bo do skarbca będzie warto wracać.
Zapraszamy serdecznie.
Tak, ale już...
Wraz z niezawodną Justyną Nowicką.
Bardzo dziękuję i to będą już powernisażowe in situ realizowane rozmowy. Dariusz Nowacki, szef zespołu kuratorskiego przygotowującego nową wystawę, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę i
do usłyszenia i do zobaczenia.
Kciuki.